Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki wieków. Bóg zapłać, że mówicie amen, czyli że wierzycie, że tak jest, że rzeczywiście Jezus działa też i dzisiaj mocą sakramentów. Prośmy Ducha Świętego, by dotknął nasze serce, by to słowo Pana poruszyło nas, by Pan dał nam łaskę wiary w to, co pragnie uczynić w tej godzinie i co pragnie czynić w życiu naszym. Duchu Święty, Ty znasz serca moich braci i sióstr, znasz ich zranienia, Ty jak i moje serce poranione, znasz ograniczenia, znasz historię, która przed nami jest zakryta, a która powoduje, że nieraz zachowujemy się w sposób dla siebie niezrozumiały i racjonalny. Proszę Ciebie, Duchu Święty, otwieraj nas na moc Twojego Słowa, a nade wszystko na tę prawdę, że kochasz nas, Panie, do końca. Napełnij nas, Panie, mocą Twojego miłosierdzia, które jest na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Siostry i bracia, tą refleksję warto rozpocząć od już pierwszej tęsknoty Boga zapisanej w Księdze Wyjścia, który powiedział człowiekowi: bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. To pragnienie Boga, by leczyć ludzkie serce z ran, które nosimy w sobie, można powiedzieć, w taki czytelny sposób znalazło odbicie w misji Jezusa Chrystusa. Pamiętacie z tych dni rekolekcyjnych? Znacie sprawę Jezusa, który przeszedł przez ziemię, czyniąc dobrze, uzdrawiając tych, którzy chorowali. I to polecenie modlitwy za chorych, tej troski Boga, zostało przekazane Kościołowi, a zapisane przez świętego Jakuba. Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wierni misji, którą Jezus polecił apostołom, apostołowie, jak zapisał święty Marek, wyszli i w imię Jezusa Chrystusa namaszczali olejem i uzdrawiali. Święty Piotr po uzdrowieniu człowieka chromego u wrót świątyni, który prosił go o jałmużnę, tak skomentował ten fakt. I przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Chciałbym, byśmy spojrzeli, być może inaczej spojrzeli dzisiaj na sakrament namaszczenia chorych, który często był rozumiany jako wiatyk, ostatnie namaszczenie, i rodzina często bała się przekonać chorą osobę do sprowadzenia księdza, bo ktoś odczytywał to jako już, można powiedzieć, wyrok śmierci. Ten sakrament jest jednym z sakramentów uzdrowienia. Sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii i sakrament namaszczenia chorych. I poprzez ten sakrament Jezus Chrystus w tym widzialnym znaku działa w sposób niewidzialny i leczy nasze serca. Katechizm Kościoła katolickiego tak skomentował tą posługę. Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone służbie życie oraz daje im udział we własnym posłaniu, współczucia i uzdrawianiu. Oni wyszli i wzywali do nawrócenia, wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali. I dalej mówi katechizm, znaki te, uzdrowienia, świadczą w specjalny sposób, że Jezus jest naprawdę Bogiem, który zbawia. Mówiliśmy sobie w tych dniach rekolekcyjnych o tych zranieniach, które nosimy w swoim sercu w sposób często nieuświadomiony. Przed chwileczką, jak gdyby chcąc potwierdzić to, co mówię, dzieci na mszy świętej przy rodzicach zapytałem, jak wy się czujecie, jak wy przeżywacie to, kiedy rodzice się sobą kłócą. Jesteśmy smutni. Dziecko tego nie umie nazwać, ale często ma takie myślenie, że gdyby, magiczne myślenie, że gdyby mnie kochali, to by się nie kłócili, to by się sobą pojednali, pogodzili. I dziecko czuje się niekochane. Nieraz, jak mi trudno jest małżonków przekonać do terapii małżeńskiej, to zadaję im pytanie, powiedzcie mi zatem, jak funkcjonują wasze dzieci? Ano, Kasia zaczęła się znowuż moczyć, a Kacper ogryza paznokcie, a Natalka zrobiła się agresywna. Ja mówię, widzicie, tak one to przeżywają. Więc umówmy się, że popracujemy nad tym, żeby ochronić wasze dzieci przed waszymi emocjami. I człowiek odbiera takie zdarzenia, nieraz często w sposób nieświadomy, niezwerbalizowany, nienazwany, jako brak miłości i odrzucenie. I nierzadko zdarza się, że w terapii mam dorosłe kobiety, które nie potrafią poradzić sobie ze swoim życiem, które, można powiedzieć, podważają sens swojego istnienia, bo ojciec w przeszłości był alkoholikiem i nie okazał temuż dziecku właśnie serca. I ono tak odebrało, że jest niepotrzebne na tym świecie. Ale są przecież o wiele głębsze zranienia spowodowane tym, że matka miała myśli aborcyjne, że nie chciała. My tego nie wiemy. Ale możemy zobaczyć, po owocach ich poznacie, możemy zobaczyć, że ni stąd, ni zowąd jest w nas jakaś niezrozumiała złość. Że byle kto powie jakieś słowo i nas tym słowem dotyka. Że wystarczy powiedzieć słowo i wybuchamy jak przekuty balon. To są zranione emocje w nas. I sakrament uzdrowienia chorych jest sakramentem dla każdego. Nie tylko dla tych obłożnie chorych, w którym Jezus chce dotknąć rany naszego serca. I stąd ojcowie Kościoła mówią w ten sposób. Duch Święty udziela niektórym specjalnego charyzmatu uzdrawiania, by ukazać moc łaski zmartwychwstałego. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak święty Paweł musi usłyszeć od Pana, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali, iż cierpienia, jakie znosi, mają sens, ponieważ ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, jak którym jest Kościół. W naszej wspólnocie była Kazimiera. Przyszła do nas po serii dramatycznych wydarzeń w jej życiu. Najpierw zginęła żona, najpierw zginął mąż w wypadku samochodowym. Potem spalił im się dom. Później przy jakiejś transakcji po mężu przejęła handel samochodami, bardzo poważnie ją oszukano, czy ukradziono samochód, już nie pamiętam. Syn był po jakimś czasie tam na progu alkoholizmu, a dzieci, gdy tata zginął, miały kilkanaście, bodajże 14, 15 lat. I ja podziwiałem i budowałem się, jak widziałem, jak Kasia wzrasta w Słowie Bożym, jak Jezus ją prowadzi, jak przemienia jej serce. Po 6 latach bodajże pobytu we wspólnocie Kasia zachorowała na chorobę nowotworową. Modliliśmy się intensywnie o jej uzdrowienie, tym bardziej, że mieliśmy takie doświadczenie we wspólnocie, że sprawując Eucharystię za młodego mężczyznę chorego na nowotwór, była łaska uzdrowienia, ale miało się coraz gorzej. I wreszcie przyszedł taki moment, to było bodajże 8 maja 2013 roku, że Kasia odeszła. Przed śmiercią, zresztą czuwaliśmy przy niej, byłem u niej we wtorek i mówię do niej tak: Kasiu, modlimy się za ciebie. Ona mówi: niech będzie wola Boża. Byłem u niej w środę, jeszcze była przytomna, przyszedłem po wspólnocie, po mszy świętej. Mówię: Kasiu, sprawowaliśmy za ciebie Eucharystię. Bóg zapłać. Tyle zdołała wypowiedzieć. W czwartek odeszła, jak wspomniałem. I po jej śmierci zadzwonił do mnie proboszcz parafii, z której Kasia pochodziła, z Daleszyc, znany wam ksiądz Franciszek Berak. Z misją mnie wysłał, prosząc, bym porozmawiał z młodymi o pewnej istotnej sprawie, bowiem Kasia zmarła w czwartek, a w sobotę miał być ślub jej córki Sylwii. I poprosił mnie ksiądz Franciszek, żeby im przekazać, żeby pogrzeb mamy był w sobotę rano o 11, a o 16 ślub. Pojechałem tam i powiem wam szczerze, byłem zaszokowany, zaskoczony tym, co zobaczył. Tak niesamowity pokój w tym domu. Taka, no promieniowało z tych młodych, promieniowała radość, chociaż cierpieli okrutnie. I nawet jakieś tam żarty się pojawiły z życia mamy, jak to mama gdzieś tam zareagowała. I mówię: Sylwio, przyjeżdżam z taką misją. I powtórzyłem. A ona mówi: proszę księdza, nie. Podjęliśmy decyzję. Mama będzie miała pogrzeb w poniedziałek, a w sobotę będzie ślub. Słuchajcie, ten ślub to było jedne wielkie misterium. To było takie niesamowite doświadczenie wiary, szczególnie w tajemnicy świętych obcowania. A pogrzeb, pewnie może niektórzy byliby zgorszeni, jaki był pogrzeb, bo na pogrzebie uwielbialiśmy Pana Boga za jej życie. Tak wiele ona wniosła w naszą wspólnotę, w nasze życie, nade wszystko w życie swoich dzieci. Cierpienie złączone z Jezusem Chrystusem ją uszlachetniło i nas uszlachetniało. A więc zatem sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem, który nie jest sakramentem, jak mówią ojcowie Kościoła, przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednią zatem porą na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości, dodam, gdy uświadamiamy sobie te rany, te nasze reakcje nadmiarowe, by powiedzieli psychologowie. I co nam daje ten sakrament? Jest on szczególnym darem Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężać trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto, jeśli by popełnił kto grzechy, będą mu odpuszczone. Parę, bodajże 3 tygodnie temu, mam telefon, w trakcie terapii pracuję z małżonkami, dzwoni moja psycholożka, która wiedziała, że ja mam terapię teraz, w tych godzinach, ale zobaczyłem, że to dzwoni Asia, to pomyślałem sobie, że jest coś bardzo ważnego. Przeprosiłem, odebrałem, Andrzej, proszę Cię przyjść, bo moja mama umiera. No i płacze. Ja mówię, Asiu, tak, kończę terapię, pojadę, poleję do domu, przyjadę. Po drodze jadę i modlę się na różańcu w intencji właśnie tej osoby, pani Wacławy. Przyjeżdżam, jest zaprzyjaźniona lekarka i ona mówi, że ona najpierw wejdzie tam do pokoju zobaczyć, no bo córka ma wrażenie, że mama jest w stanie agonalnym. I po chwili przychodzi, mówi, no nie udało mi się wybudzić pani Wacławy, ale jest to jakaś, znaczy jest to głęboka taka śpiączka, ale nie jest to agonia. Ja mówię, to słuchajcie, to ja pójdę, zobaczę, co się da zrobić i po chwili zawołam was, byśmy razem celebrowali sakrament namaszczenia chorych. I wchodzę do pokoju i mówię, pani Wacławo, ksiądz do pani przyszedł. A ona otworzyła oczy, prawie podniosła się, mówi, ale ja nie jestem przygotowana. Ja mówię, damy sobie radę. I żyję szczęśliwie dalej. Moc sakramentu namaszczenia chorych. I teraz Kościół, modląc się w modlitwie mszy krzyżma, w trakcie której to mszy jest poświęcany olej chorych, modli się między innymi takimi słowami. Boże Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię, Boże, ześlij z nieba Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, by Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą wydało żywe drzewo dla pokrzepienia ciała. Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi, i teraz uwaga, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Takie jest znaczenie sakramentu namaszczenia i mocy tego oleju. I moi drodzy, jeszcze dwa do powiedzenia. Po pierwsze, że jest, znaczy pierwsze, wcześniej jeszcze, pytanie zasadnicze. Czy wierzysz? Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus może Ciebie uleczyć? I to pytanie trzeba sobie postawić samemu. I drugie pytanie, czy chcesz tego? I a propos tego pytania, czy chcesz? Nieraz dla nas choroba może stać się drugą tożsamością. Nie będziemy chcieli się pozbyć choroby, bo ona daje nam sens istnienia, dzięki niej inni się nami opiekują, boli, to czuję, że żyję i tak dalej. I ja nieraz w terapii mówię do pacjentów tak, słuchajcie, gdybym miał magiczną moc i mógł wam zabrać chorobę, to co by się wtedy stało? I nieraz w oczach widzę panikę. No bo co? Wtedy bym straciła sens istnienia. A druga rzecz bardzo ważna, słuchajcie, to jest różnica między uzdrowieniem a uleczeniem. Można być uleczonym, a nie będzie się uzdrowiony wewnętrzny. Ktoś może doświadczyć, nawet bym powiedział, cudownej interwencji w szpitalu. Będzie uzdrowiony, będzie, przepraszam, uleczony. Minie choroba, ale przyjdzie, będzie zgryźliwy, będzie trudny do pożycia wspólnego, będzie i tak dalej, człowiekiem rozgoryczonym. To znaczy, że nie nastąpiło wewnętrzne uzdrowienie. I Jezus w sakramencie namaszczenia chce nas uzdrowić wewnętrznie. I na koniec taka refleksja związana z rokiem miłosierdzia i z tym pięknym przesłaniem, które nam zostawił papież Franciszek w Bulli Misericordiae Vultus, czyli oblicza miłosierdzia. I papież Franciszek między innymi takie słowa tam zapisał. Posłuchajcie. W tym roku świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności, cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie. Ileż ran na ciele wielu, którzy nie mają już więcej głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zgasł z powodu obojętności bogatych narodów. W tym jubileuszu Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia tych ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala odkryć nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce. Przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm. Jest moim ogromnym życzeniem, gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. W mojej rodzinnej parafii mieszkała pewna pobożna niewiasta, która wychowywała sama czworo dzieci. Mąż zostawił ją, zamieszkał w tym samym mieście z konkubiną. Ona pełna pokory, wiele razy widziałem ją zanurzoną głęboko w modlitwie. Zawstydzała mnie nieraz, kiedy szła ulicą i z daleka mówiła: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy szczęść Boże, Panie, drapałam. I kiedyś było w naszej parafii wystawienie Najświętszego Sakramentu, wieczorna adoracja. Idąc na tą adorację, mama prosiła, żebym kupił chleb. A był to taki czas, że my, katolicy, nie deptaliśmy Dnia Pańskiego, chodząc na zakupy w niedzielę. Mądrzy ludzie kupowali chleb w sobotę i mleko i potrzebne produkty. I pomyślałem sobie, że kupię ten chleb, wychodząc z kościoła, żeby nie zabierać go do kościoła. Ale jakoś tak czas mi minął, że po prostu w ostatniej chwili się zorientowałem. I biegiem z tego kościoła lecę i w drzwiach kościoła ta pani była. Wchodziła do kościoła na adorację. Prawie, że ją zdeptałem. I ona mi zadała pytanie: Panie Drapała, gdzie pan tak leci? Ja mówię: nie kupiłem chleba, lecę po chleb. Ona spojrzała na mnie i mówi: ale przecież już sklepy są zamknięte. I pewnie zauważyła moje zaskoczenie, bo mówi tak: ja kupiłam bochenek chleba, pójdę przynieść. Zacząłem protestować. Ja mówię: jakże, pięć osób, bochenek chleba, daleko pani mieszka. Nie słuchała, odwróciła się na pięcie i wyszła. Wróciłem przed Najświętszy Sakrament zawstydzony i sobie zadawałem pytanie, czy mnie byłoby stać na taki gest. Po 40 minutach przyszła z tym chlebem, z połówką chleba zawiniętego w szary papier i mi go wręczyła. I ten chleb po dzień dzisiejszy jest w moim sercu. Być może ten chleb posłał mnie też do osób bezdomnych, do alkoholików, narkomanów, do pogubionej młodzieży. Bo cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście uczynili. Amen.